Chciałem na początek zapytać tak po prostu o tym falubazie. Czy ten spadek falubazu to jest dla pana zaskoczenie w kontekście tego, jaki falubaz miał skład i jakby patrząc na to, co działo się w trakcie sezonu, czy też pan się tego spodziewał, przewidywał, patrząc na to, co dzieje się w trakcie rundy zasadniczej, spodziewał się pan, że jednak Zielona Góra opuści Ekstraligę?
Inaczej nie spodziewałem się, że Zielona Góra opuści Ekstraligę, zwłaszcza przed ostatnim meczem, gdzie przynajmniej teoretycznie dominacja Włókniarza wydawała się spora. No zabrakło trochę tej determinacji, Zielona Góra spada. Natomiast jak na początku sezonu miałbym oceniać, no to jednak celowałem, że GKM może mieć największy problem.
A ma pan jakąś swoją diagnozę w takim razie, czemu falubazowi się powinęła noga po prostu i po 15 latach spada? Co się mówi w świadku żużlowym o tym spadku? Jak pan to widzi?
Znaczy, w mojej ocenie to duży zbieg okoliczności, zbieg takiego trochę pecha, który miał Falubas. Nawet nie mówię o tych przegranych meczach, które Falubas przegrał 2 punktami. Właściwie nawet jednym, bo gdyby te 3 mecze zremisował zamiast przegrać, to miałby jednak plus 3 punkty. Ale na przykład o kontuzji Ufindena w Grudziądzu, o kontuzji Jacka Holdera i Pedersena w czasie naszego meczu w Grudziądzu. No to są wszystko takie zdarzenia, które powodowały, że te punkty uciekały w jedną stronę lub przybywały w drugą stronę w sposób, no nie czułem się dosyć nieuprawniony, bo to, że Grudziądz wygrał z Wrocławiem, to przecież nie wynikało z ich poziomu sportowego, a właśnie z tej kontuzji Ufindena.
Okej, chciałem zapytać o Patryka Dudka, jak pan tak sytuację patrzył na sytuację w tej Zielonej Górze po spadku, a tego to się pan spodziewał, że ten Dudek opuści to miasto po tylu latach, kiedy tutaj stał się w jakimś sensie legendą tej Zielonej Góry mimo młodego wieku w dalszym ciągu. Czy tutaj to jest też dla pana jakieś zaskoczenie?
Nie, kompletnie nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Tak samo jak nie było dla mnie zaskoczeniem, że Paweł Przedpełski nie chciał jeździć w pierwszej lidze, jak my spadliśmy. No to są zawodnicy, którzy są jeszcze stosunkowo młodzi, do tego jeszcze zaangażowani w Grand Prix, tak jak w wypadku Dudka. Tak samo, że spodziewam się, że Frike nie zostanie w Zielonej Górze, bo po prostu nie może zostać, chyba że chce sobie całkowicie odpuścić resztę swojej kariery. Ci zawodnicy po prostu muszą ścigać się z najlepszymi, bo tylko tam budują układ odniesienia, tylko tam mogą poprawiać jakby swoje te osiągi, bo inaczej będą się cofać, albo w najlepszym wypadku stać w miejscu.
No dobrze, a są tacy, którzy mówią, kurczę, przecież jest Szwecja, są turnieje i nie wiem, i różne ćwierćfinały, półfinały, impu, gdzie można się sprawdzać z najlepszymi polskimi zawodnikami, czy w Szwecji z zagranicznymi również. Czyli pan uważa, że to nie wystarczy jednak?
Nie, w żadnym wypadku to nie wystarczy. No proszę spojrzeć na czołówkę światową. To w czołówce światowej na dzisiaj, w szczycie Grand Prix, to ile ja dobrze kojarzę, jest jeden z marznych tylko, tak? A potem są sami obcokrajowcy. Więc ściganie się w mistrzostwach Polski z zawodnikami, gdzie to jest mieszanina zawodników pierwszej ligi, ekstraligi, a czasami drugiej ligi, no absolutnie nie wystarcza. Poza tym to jest inny typ ścigania. No to się jedzie o cele takie indywidualne, nie drużynowe. Nie ma jazdy parą. No, jest wiele zmiennych, które powodują, że to jest w mojej ocenie niewystarczające. Natomiast jeśli pan przywołuje ligę szwedzką, brytyjską, duńską, no to nie czarujmy się, to są ligi takie trochę półamatorskie, nie? Tam oczywiście się jeździ, ale raczej po to, żeby zdobywać doświadczenia, a tam ani się specjalnie nie zarobi, ani specjalnie się nie można nawet wykazać, tak? No, bo jakby tam jest absolutna dominacja tych kilkunastu zawodników, czy to Polski, czy z czołówki SGP, a reszta są półamatorzy.
Okej, ma pan doświadczenie sprzed 2 lat, jeśli chodzi o spadek pańskiego zespołu. Co jest właściwie kluczem do tego, żeby szybko wrócić do Ekstraligi? No banalnie mówiąc, zbudować silny skład, czy coś zupełnie innego w tej sytuacji? Jak do tego Falubas powinien podejść w tej chwili?
Znaczy ja nie ukrywam, że śledzę to, co się dzieje w tej chwili u państwa w Zielonej Górze. I powiem tak, ja całkowicie rozumiem to, co przeżywają dzisiaj władze zielonogórskiego klubu, już tam abstrahując, czy jest to prezydent, czy to jest właściciel Stelmetu, czy to jest prezes klubu, bo to jest duża trauma, taki spadek. My to przeżywaliśmy te 2 lata temu i podstawowa rzecz, która tam jest, to po prostu trzeba się natychmiast otrząsnąć z tej traumy, tak? No już było, minęło, już się nie cofnie. I trzeba teraz skoncentrować się na budowaniu przyszłości. I tutaj najważniejsze z punktu budowania przyszłości jest to, że musi być osoba czy zespół osób, które po prostu będą za to odpowiedzialne. Ale nie będą za to odpowiedzialne tak sensu largo, na zasadzie kibice są odpowiedzialni za wynik drużyny, tylko będą odpowiedzialni stricte. No, muszą być konkretne osoby. W naszym wypadku, no to tak, no ja jako właściciel byłem odpowiedzialny, ale miałem do dyspozycji i Adama Krupińskiego, i moją żonę, i kilku jeszcze działaczy jakby związanych z klubem, gdzie wspólnie siedliśmy, ustaliliśmy, co robimy i po prostu zostawiliśmy tą traumę do rozpamiętywania na czas wakacji, a niekoniecznie, żeby teraz tu i teraz o tym dyskutować, tak?
Czyli muszą być ludzie, którzy znają się na żużlu, siadamy, burza mózgów i jedziemy z kompletowaniem składu, tak?
Muszą być ludzie, którzy wezmą się po prostu za to i tylko za to. I nie będą robili 50 innych spraw jednocześnie, tak? Czyli nie będą jednocześnie właścicielem Stelmetu, nie będą jednocześnie właścicielem, tam prezydentem miasta.
Skupią się na klubie po prostu, tak?
Ja powiem wam tak, powiem tak po męsku, trzeba spiąć pośladki po prostu w tej sprawie. Zostawić traumę, skończyć z fantasmagoriami typu, że tam Dudek będzie dla nas teraz jeździł, czy innego Pedersena ściągniemy. No nie ma takiej opcji, nie w pierwszej lidze. Nie w pierwszej lidze. I teraz, żeby wyjść z tego jakoś w celu osiągnięcia sukcesu, tak, trzeba zacząć pracować nad dwoma aspektami, które są mega ważne, a większość ludzi nie ma kompletnie świadomości, że dzisiaj różnica między Ekstraligą a pierwszą ligą to jest kompletna przepaść.
Właśnie o to chciałem pana zapytać. Jaka jest ta pierwsza liga właśnie w takim razie?
Pierwsza liga, a to ja ją nazywam, szczerze mówiąc, półamatorską. Tam te pierwszoligowe zespoły, i to jest niebezpieczne w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej o tym kluczowych osobie czy osobach, które wezmą odpowiedzialność za organizację przedsięwzięcia. W pierwszej lidze kluby są bardzo silnie powiązane ze swoimi właścicielami czy działaczami. Weźmy sobie przykład pana Skrzydleckiego, pana Zdunka. To są ludzie, którzy w to wkładają prywatne pieniądze, mają prywatne różne swoje pomysły na to i konsekwentnie je realizują. I oni nie odpuszczą. Tak? To nie są abstrakcyjne jakieś stowarzyszenia, które gdzieś tam działają. Tak naprawdę za każdą z tych organizacji stoją bardzo konkretni ludzie. I to jest coś, na czym musi się oczywiście Falubas też skoncentrować. A drugi ważny obszar to budżet. Jeśli ktoś myśli, że jest w stanie przejechać pierwszą ligę budżetem, inaczej przejechać to jest, ale wygrać pierwszą ligę budżetem na poziomie średnich budżetów pierwszoligowych, czyli tam w granicach 3-4 milionów złotych, to jest w głębokim błędzie. My po spadku utrzymaliśmy de facto budżet taki sam, jak mieliśmy w Ekstralidze, mimo tego, że nie mieliśmy przychodów z Ekstraligi.
A czemu tak jest, że taka różnica horrendalna, jeśli chodzi o podejście, tu zawodowstwo, tu półamatorka, a jednak te same pieniądze trzeba mieć?
Ja mówię o półamatorce w kwestii jakby funkcjonowania klubów, ale nie w kontekście funkcjonowania zawodników. Jeśli weźmiemy sobie zielonogórskiego byłego zawodnika, czyli Grzegorza Walaska, to jest profesjonalista pełną gębą. Czyli... Natomiast jeździ w tym piętro niżej i on będzie jeździł na maksa, on nie będzie odpuszczał tej jazdy. Tak? Więc nie jest łatwo dzisiaj awansować. Proszę zwrócić uwagę na sytuację Torunia sprzed tych dwóch lat, sprzed półtorej roku. My pod koniec sezonu dostaliśmy już zadyszki. Mimo tego, że byliśmy zdecydowanie, jeśli chodzi o nazwiska, promowaną najlepszą drużyną. Tak? Ale jak spojrzymy na to, jak Gniezno zaczęło jechać, gdzie tych nazwisk takich topowych było przecież zdecydowanie mniej, to gdyby doszło do playoffów, to powiem panu, że drżałbym o wynik tych playoffów, dlatego że wszystko może się zdarzyć. Często w żużlu kontuzje rozdają wynik. Nie? Niekoniecznie jakby człowiek rozdaje te wyniki. My na szczęście mieliśmy ten plus, że tych playoffów nie było. Wygraliśmy rundę zasadniczą i teraz to, co jest istotne również dla Zielonej Góry, musicie wygrać rundę zasadniczą. I nie w kontekście awansu, no bo to w tym momencie daje wam duży handicap do wygrania tego awansu, ale w kontekście budowania drużyny na przyszłość. Jeśli Zielona Góra nie będzie od pierwszych meczy wygrywać, to nie będzie uznawana w oczach zawodników za potencjalnego Beniaminka do Ekstraligi. A co to spowoduje? To spowoduje, że będzie miała problem z budową zespołu na kolejny rok. Ja powiem szczerze, że z uśmiechem czytam takie różne opisy, że dobra, Dudek tutaj nam odszedł, ale za rok awansujemy,
tak,
to wróci.
To wróci, tak.
Zwracam uwagę, że jak Zielona Góra, jeśli weźmy ten rok, tak? Mamy koniec sierpnia. De facto składy ekstraligowe są pozamykane, a Beniaminek dalej nie jest znany.
Dokładnie.
Jeśli ktoś naiwnie myśli, że topowi zawodnicy będą czekali do 5 października, żeby zobaczyć, czy Falubas będzie Beniaminkiem, czy nie będzie, to jest w głębokim błędzie.
Dobra, to zostawmy ten 2022 i ten Falubas gdzieś jako Beniaminka. Natomiast pan zna doskonale rynek. Zresztą nie da się ukryć, że pana współpracownik, człowiek z Zielonej Góry, Jacek Frontczak, o panu zawsze mówi, że pan wie, gdzie tam, jakie macki wyciągnąć i tak dalej, chwaląc pana zawsze. Natomiast pan zna ten rynek, pan wie, kto jest na rynku. Czy Falubas jest w stanie dzisiaj zbudować rzeczywiście taki skład, żeby można było mówić o nim, że jest faworytem pierwszej ligi?
Znaczy, pierwsze, co musi zrobić, to otrząsnąć się z traumy, jak powiedziałem, i przestać myśleć kategoriami zatrzymamy Dudka, bo to jest w ogóle droga do nich.
No jego już nie ma, no to wiemy, to już chyba nikt nie myśli tak. No.
Podstawowa rzecz, na którą też trzeba zwrócić uwagę, że Falubas od 15 lat nie jeździł de facto na torach pierwszoligowych.
O!
A to są kompletnie inne tory. My wygraliśmy awans nie dzięki temu, że mieliśmy Jacka Holdera, Chrisa Holdera i Adriana Miedzińskiego z Ekstraligi, tylko wygraliśmy go głównie dzięki temu, że mieliśmy Musielaka i Kułakowa. Bo oni znają pierwszoligowe tory. Więc dzisiaj Falubas musi skoncentrować się na znalezieniu minimum dwóch zawodników, którzy znają ekstraligowe tory,
znaczy
i będą stanowili liderów drużyny.
Pierwszoligowe
tory i będą stanowili jakby filar tej drużyny. Czytałem szacunku dla pana Piotra Protasiewicza, który jest doskonałym zawodnikiem. Bardzo go lubię. Miałem okazję go poznać. On jakby no, nie będzie dzisiaj na pierwszoligowych torach prowadzącym, bo może być liderem oczywiście drużyny, ale nie będzie tym, który powie, jak jechać. Tak? On jakby, no, nie wierzę w to. Natomiast oczywiście on bardzo chętnie sam wysłucha od takiego Kułakowa czy Musielaka, jak on tam ma jechać.
Znaczy pan
dzięki temu będzie mógł wygrywać.
Pan wskazuje Kułakowa i Musielaka Falubazowi, żeby ich próbował pozyskać w tym momencie.
Znaczy ja powiem panu, że nie, będzie ciężko pozyskać.
No właśnie, bo pytam o te nazwiska. Czy jest w stanie Falubas zgarnąć w tej chwili takich twardzieli pierwszoligowych? Czy są tacy ludzie w tej chwili na rynku?
No pewnie paru by się tam znalazło. Ja, broń Boże, nie chcę sugerować żadnych rozwiązań Falubazowi. Oni mają tam swój rozum, muszą o tym myśleć. Natomiast zwracam uwagę, że niezbędni są zawodnicy, którzy znają pierwszoligowe tory. To jest taki punkt. Drugi punkt. O ile w tym naszym awansie, jakby wszyscy front zaprzyjęli, i to mnie bardzo cieszyło, że mamy tak mocną drużynę, że możemy awansować, o tyle jakby w kolejnych okresach, w kolejnym roku, chociażby w tym bieżącym, widzimy, że to już nie jest takie proste. Są cztery drużyny, tak. Każda ma realną szansę na awans.
Równiuteńkie, nie?
I teraz ci ludzie, którzy tam są, tak? Kłakow w Gdańsku, Musielak w Krośnie, nie wiem, w Łodzi tam Becker czy Tungate, tak?
Nie, Tarasienko w Bydgoszczy na przykład, tak?
No. Tarasienko w Bydgoszczy. To nie są ludzie, którzy będą tak od tak zmienią drużynę tylko dlatego, żeby pomóc Falubazowi w awansie. To nie jest takie proste.
A nie jest tak, że sypniesz wielkie pieniądze, to przyjdą do ciebie po prostu?
Nie do końca. Nie do końca. Pieniądze do pewnego momentu są ważne, ale w pewnym momencie nie są najważniejsze. Musi być pokazana wizja tej drużyny. I musi być pokazana wizja, co będzie day after, co będzie w tym następnym roku. No, my jakby, idąc po ten cały nasz awans, tak, mieliśmy już przygotowany zręb drużyny po awansie. Bo zwracam uwagę, że trzech zawodników zostało tych, co byli, tak?
Można powiedzieć, że mieliście łatwiej niż Falubas, bo z Falubazu Dudek otrze, za chwilę Frik pewnie odejdzie rzeczywiście i tu będzie duży problem.
No tak, ale zostanie Zagar, zostanie Protasiewicz, zostanie tam, no tych, no tam na
U24, no już nikt nie zostanie.
To wy tam szału nie macie.
No dokładnie, juniorów też nie macie.
A juniorów też tam za bardzo chyba nie ma, za takich topowych, no ale to juniorzy są problemem ogólnokrajowym, to nie tylko Falubas ma ten problem. No, zostaną, jacyś zawodnicy zostaną, tak? No i do tego jakby dołożyć dwóch zawodników znających tory pierwszoligowe, powiedzmy stop 10 pierwszej ligi. Ja nie śledziłem, kto tam jest stop 10 pierwszej ligi w tej chwili. Patrzę tylko tam na moich byłych toruńskich zawodników, czyli Musielaka i Kułakowa, jak sobie radzą. I chyba dobrze sobie radzą. To jest jakaś perspektywa do dyskusji i do tego awansu. No warto by też wzmocnić formację juniorską. No to na pewno.
Okej, to na koniec chciałem pana zapytać o pana ruchy, pana działania. Mówią o panu już król polowania, Dudek Sajfudinow, junior Kowalski. To wy możecie przejść taką ciekawą drogę. 2 lata temu spadek, rok temu awans, a za rok walka o tytuł mistrzowski jeszcze.
Ja nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Będziemy ogłaszali transfery 1 listopada, natomiast prawda jest taka, że chcemy w przyszłym roku już włączyć się do walki o medale. No bo to już chyba dobry moment jest, żeby wrócić. Dla nas spadek też był ogromną traumą. Po 42 latach spadliśmy. I to też dosyć tak nieoczekiwanie bym powiedział, bo nie spodziewałem się, że spadniemy tamtą drużyną. No stało się jak się stało i tyle. No co tu powiedzieć.
Czyli król
naszym celem na ten rok było utrzymanie się. Zrobiliśmy 6. miejsce, czyli to, które mieliśmy zrobić, bo właśnie było założenie, że zrobimy 6. miejsce. Trochę by nam szczęście pomogło, trochę przeciwnicy nam pomogli, no ale udało się to zrobić. Ja tylko apeluję, że Zielona Góra, jeśli chce budować skład, to musi budować skład, który z jednej strony zna pierwszoligowe tory, z drugiej strony po awansie będzie stanowił zręb na ekstraligę, a żeby to w ogóle było możliwe, to musi być liderem pierwszej ligi od pierwszego meczu de facto. Jeśli nie będzie, to nikt nie będzie jej poważnie traktował, a to oznacza, że będzie miała los typowego Beniaminka, czyli tegorocznego Beniaminka, który awansuje i no niestety, ale na 90% uważam, że spadnie w następnym roku.
Czyli, bo nie odpowiedział pan na pytanie, jest pan królem polowania?
Panie redaktorze,
czuje się
to
pan
się
tak?
Okaże 1 listopada. Czy jestem królem polowania, czy nie jestem. Zwracam uwagę, że nawet nie wiadomo, co miał gdzieś tam jako sponsor pouzgadniany z zawodnikami, no to jeszcze potem musi to się przekuć na kontrakty ekstraligowe, klubowe.
Tak próbuję z pana wyciągnąć, nie ukrywam, tak.
Nic pan ze mnie nie wyciągnie, do 1 listopada nic się nie dzieje, 1 listopada ogłosimy skład, ale mogę panu powiedzieć, że jakby Toruń na dzisiaj, według mojej wiedzy, najlepszej, oczywiście moją żonę trzeba by o to pytać, czy zawsze Faradę nadzor, czy Adama Krzyżyńskiego, ale według mojej wiedzy jako właściciela Toruń ma skład zamknięty na przyszły rok.